Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych wzbudza wiele emocji na całym świecie, a w Polsce te emocje są bardzo silne z powodu położenia naszego kraju i sytuacji geopolitycznej w regionie. Z jednej strony Trump deklarował silne wsparcie dla sojuszników z NATO pod warunkiem wydawania przez kraje członkowskie co najmniej 2% PKB na obronność. Z drugiej okres jego kadencji przypadający na lata 2017-2021 pokazał go jako polityka nieprzewidywalnego. O możliwym zmniejszeniu zaangażowania USA w Europie pod przywództwem Trumpa mówił politolog profesor Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mniejsze nakłady na budowanie bezpieczeństwa, mniejsze zaangażowanie także kadrowo, sprzętowo, technologiczno, logistyczne w budowanie, wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Donald Trump nawet mówił, że także najlepiej by było, jakby Stany Zjednoczone wycofały się z Paktu Północnoatlantyckiego. Część z tych zapowiedzi i słów na pewno nie wejdzie w życie, ale w ogóle ta wizja, która się rysuje, powinna być dla nas bardzo mocno niepokojąca.
Czy ta wizja rzeczywiście jest dla nas niepokojąca? Czy w kontekście zmieniającej się geopolityki nasz kraj może liczyć na stabilne i długoterminowe wsparcie Stanów Zjednoczonych? Mówi Paweł Ślis z Polski 2050.
Byłem zwolennikiem, żeby wygrała Kamala Harris, byłaby to jakaś jedna kontynuacja rządów Joe Bidena, jakaś pewna stabilizacja w zakresie tego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, tak naprawdę zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Natomiast Europa i Polska musi być po prostu silna sama w sobie i myślę, że jest silna sama w sobie i musi dbać o swoje granice zewnętrzne, musi dbać o swoją granicę wschodnią.
I jeszcze oddajmy głos Radosławowi Sikorskiemu, ministrowi spraw zagranicznych, który mówi o polityce Donalda Trumpa w innym tonie.
Proszę przejrzeć na przykład moje wypowiedzi z ostatnich paru miesięcy. Ja wręcz wielokrotnie chwaliłem prezydenta Trumpa. Nie tylko za to, że mówił, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny więcej wydawać na zbrojenia. Chwaliłem także formę stanowczą, dobitną. Bo gdy mówiono w języku dyplomacji, do niektórych w Europie nie docierało. Zaczęło docierać, państwa zaczęły wydawać więcej na obronność, ale jeszcze niewystarczająco.
I pytanie, czy przywództwo Donalda Trumpa zapewni Polsce bezpieczeństwo? A pierwszymi naszymi gośćmi są panowie Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
I z nami także pan poseł Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniamy się.
Dobry wieczór radiosłuchaczom.
Zacznijmy od pana posła Prawa i Sprawiedliwości. Państwo entuzjastycznie wyraziliście radość z powodu tego, że Donald Trump ponownie zasiądzie w Białym Domu. Było skandowanie na sali sejmowej Donald Trump, Donald Trump. Ale powiedzmy teraz, czy ma pan nadzieję, że to będzie silne przywództwo, które zapewni bezpieczeństwo Polsce w tym niełatwym czasie?
No ja myślę, że to będzie bardzo silne przywództwo. Donald Trump to nie jest ten Donald Trump sprzed 6-7 lat, tylko to jest Donald Trump, który bardzo dużo się nauczył, szczególnie w ostatnich 4 latach, gdy zobaczył, na czym polega liberalny, można powiedzieć, liberalna demokracja, a tak szczerze mówiąc demokracja, która przeszła w lewacki autorytaryzm w Stanach Zjednoczonych, bo i będzie wiedział, jak w tym kierunku działać. I co jest najważniejsze, siłą Donalda Trumpa i silą naszej Europy będzie przebiegunowanie, które musi nastąpić, czyli odejście od tego, co jest w tej chwili niszczącym naszą Europę, naszą cudowną Europę i niszczącą w ogóle cywilizację zachodnią, czyli ta ideologiczni szaleńcy klimatyczni, te LGTB, nielegalni migranci, to wszystko, co jest skupione na ideologii, a nie na rozwoju, nie na sile Europy, a to niestety kilka lat temu skutecznie wykorzystał barbarzyńca Putin, który widząc zniewieściałą Europę plus liberalno-lewackie Stany Zjednoczone pozwolił sobie na zaatakowanie Ukrainy. Nie zrobiłby tego, według mnie nigdy w życiu by tego nie zrobił, gdyby w tamtych czasach rządził Donald Trump. Tutaj całkowicie się nie zgodzę z tym specjalistą, który się wypowiadał o zagrożeniach, bo słowa to sobie można wypowiadać. To Donald Trump, który został oskarżany, jeszcze tutaj nie będę już wchodził przez naszych polityków o prorosyjskiego, że jest prorosyjski, to tak jak Jarosław Kaczyński jest prorosyjski, a fakty się liczą, to on wprowadził sankcje na ruski gaz z Niemiec z Rosji do Niemiec, to on zwiększył pięciokrotnie ilość wojska NATO w Polsce i to Trump doprowadzi do zakończenia tej wojny, jestem o tym przekonany, a zarazem doprowadzi do tego, o czym wszyscy i pan dziennikarze i ludzie boicie się o tym mówić, doprowadzi do normalności w świecie, do normalności w Europie, która w tej chwili po równi pochyłej leci w dół, w przepaść, a cały świat się przygląda i uśmiecha się, kiedy ta Europa padnie. Bo te wybory dla mnie będą, to jest prawdziwe przebiegowanie, tworzy się nam nowa historia, która, mam nadzieję, szczerze w to wierzę i mówię to bardzo szczerze, bo tak po prostu wierzę, doprowadzi do takiej sytuacji, że będziemy żyli bogato, zamożnie i bezpiecznie.
No właśnie, ważne, bezpiecznie, panie pośle, bo prezes PiSu zapytany o wygraną Trumpa powiedział tak, co zrobi Trump? Zobaczymy, tak skomentował prezes Jarosław Kaczyński. Więc dopytam tak, jeszcze pana o to bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski. No wiadomo, że płacimy więcej niż 2% brutto na obronność produktu krajowego, a to był ten warunek. Trump mówił, że kraje, które nie płacą, nie powinny się spodziewać ochrony i nie powinny się spodziewać kredytowania ich bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc pan jest spokojny o to nasze bezpieczeństwo.
Ja panu redaktorowi powiem w ten sposób. Ten straszak, którego dokonał w poprzedniej kadencji Trump, wymusił, że niektóre kraje zwiększyły swoje PKB procentowo na obronność, ale Niemcy dalej nie wykonują tych zasad, które są obowiązkiem wszystkich nas krajów NATO, bo prawda jest taka, że Stany Zjednoczone są największą siłą pokoju, dobra, który musi pilnować porządku na świecie. My, sama Europa zlaicyzowana, taka, jak to mówiłem wcześniej, nie damy sobie rady z takimi barbarzyńcami jak Rosja czy Korea Północna, która też już wkracza na Ukrainę, bo to są barbarzyńcy. Oni dobrze wiedzą, że ich żołnierz będzie strzelał bez umiaru, a z tej strony stanie żołnierz, który nigdy nie strzelił do wiewiórki, tak? Żartuję w tej chwili, ale nie odważy się strzelić do człowieka. Do takiego stanu przez lata. I to doprowadzała właśnie taka laicyzacja, którą niestety wykorzystał Putin. Ja jestem przekonany, że wojnę na Ukrainie trzeba zakończyć w sposób korzystny dla Ukrainy, ale spójrzmy na to w ten sposób. Kropelkowanie to kroplówka prowadzi do tego, że zasoby ludzkie Ukrainy, wojska ukraińskiego stają się coraz mniejsze, zasoby Rosji, barbarzyńskiej Rosji są cały czas w dobrym stanie. I to jest tylko w tej chwili wojna na wyniszczenie narodu ukraińskiego, a nie na wygranie wojny. Także wierzę w to, że siła i determinacja prezydenta Trumpa, który na pewno będzie się zajmował krajowymi, ale nie zapomni też o Europie. A my, Polska, jesteśmy jego przyjacielem bez względu na to, z jakiej opcji politycznej. Po prostu ja wiem o tym, że Donald Trump bardzo szanuje Polaków.
I pan Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, czy pan wstał i skandował Donald Trump, raczej nie. Proszę powiedzieć, jak pan przyjmuje ten wybór, gdy patrzymy na bezpieczeństwo Polski?
No ja patrzę z mniejszym optymizmem niż pan poseł Szałabawka. Zresztą jego prezes Kaczyński też jest mniej optymistyczny niż pan poseł Szałabawka. Jednak jest wiele niewiadomych. Idziemy trochę w nieznane, to trudno wyczuć, jaka będzie ta polityka. Ja oczywiście mam dozę optymizmu, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych. Jeżeli popatrzymy historycznie na Stany Zjednoczone, to wiemy jedno, że tam jednak, czy to są demokraci, czy republikanie, to pewne zasady nie zmieniają się w czasie tak naprawdę gry. A jedną z ważniejszych gier, w którą grają Stany Zjednoczone, jest bezpieczeństwo i bycie liderem w tym bezpieczeństwie na świecie. I to było widać zresztą po ataku Putina na Ukrainę, gdzie tak naprawdę pierwszym takim przywódcą światowym, który momentalnie zareagował, był prezydent Joe Biden, który pierwszy wrzucił od razu 8 poważnych sankcji na Rosję i on też jakby wymuszał, czy jakby pokazywał, co trzeba robić krajom Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Putina i o Rosję. Więc patrząc na te standardy i na te pewną taką, takie dogmaty, które są w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, tu staram się być spokojny, że Donald Trump, nawet gdyby chciał odejść i poddać Ukrainę, to się po prostu nie da, dlatego że jest Kongres, jest Senat, są tak naprawdę inne te środowiska, czy w ogóle...
Senat kontrolowany przez Republikanów teraz będzie,
Tak, ale proszę pamiętać, że wśród Republikanów jest bardzo wiele osób, które taką politykę przeciwko Rosji uznaje i nie będzie tutaj zgody na próbę oddania Ukrainie nawet w części Rosji. Oby słowa pana posła Szałabawki się spełniły. To jest moje marzenie, że ta wojna bardzo szybko się zakończy. Żeby tak się stało, no to oczywiście obecność Stanów Zjednoczonych militarna, finansowa w Ukrainie jest absolutnie potrzebna. Jeżeli tutaj Trump będzie kontynuował politykę swojego poprzednika, jeżeli wzmocni tak naprawdę pomoc Ukrainie, mamy szansę na szybką zakończenie tej wojny i w interesie Polski to jest tak naprawdę rzecz najważniejsza. To jest nasz żywotny interes. Gdyby Trump zrobił cokolwiek, co spowodowałoby, że Putin by odniósł chociaż małe poczucie zwycięstwa albo miałby jakikolwiek taki element po prostu satysfakcji, no to dla Polski to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest polityk absolutnie, który jest dyktatorem, jest nieobliczalny i dla niego, jeżeli będzie czuł, że może sobie pozwolić, gdyby takie poczucie dał mu właśnie Trump, to pójdzie po prostu dalej, jeszcze dalej, nie będzie mógł się wcale zatrzymać.
Przypomnijmy tę wypowiedź, panie pośle, Donalda Trumpa, który mówił, że jak zostanie prezydentem, to w ciągu 24 godzin zakończy wojnę. Oczywiście myślę, że był to taki skrót myślowy, 24 godzin to na pewno nie zajmie, ale to pokazywałoby, że Donald Trump zresztą... Podobnie nieco jak pan poseł Artur Szałabawka i zresztą wielu ekspertów uważa, że ta pomoc, ta kroplówka dawana Ukrainie podtrzymuje tę obronę Ukraińców, ale z drugiej strony Rosja jak była silna, tak jest silna. I w tym kontekście, jakie widzi pan rozwiązanie dla Ukrainy, ale też pośrednio przecież dla Polski?
Ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o działania wojenne, więc trudno mi się tutaj wypowiadać i dawać rady w tej sprawie. Znaczy, jeżeli oczywiście też te słowa traktuję w przenośni, to nie 24 godziny, rozumiem, że to jest jakiś proces, który...
Że szybko w każdym razie możemy powiedzieć.
Musi się zakończyć. Oczywiście każdy scenariusz, który zakończy wojnę przegraną Putina, czyli nie oddaniem Donbasu, kawałka Ukrainy, jakiejś strefy zdemilitaryzowanej, czy wolnego miasta, czy no różnych innych takich hybryd, które by tam gdzieś powstały. To musi być absolutne zwycięstwo Ukrainy i pozostanie granic, które były wytyczone na początku lat 90. i pozostawienie Ukrainy w takim właśnie stanie. Jeżeli to się uda zrobić, naprawdę ja będę bardzo szczęśliwy, dlatego że to osłabi Putina, to wzmocni nie tylko Ukrainę, ale przede wszystkim wzmocni kraje tutaj, które są blisko Rosji, czyli Finlandię, czyli właśnie Polskę, Słowację, Czechy. To dla nas będzie bardzo ważny sygnał. Tutaj zaangażowanie Stanów Zjednoczonych musi być oczywiście bardzo duże. Oni są dzisiaj liderem, mówię o Stanach Zjednoczonych, oni są dzisiaj liderem tak naprawdę, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o rozwiązania militarne. Oni przecież, proszę pamiętać, że w Europie Brytyjczycy, Francuzi, nie wiem, która jeszcze armia, może dorównywać, jeżeli chodzi o udział w różnych misjach, no, gdzie do tej wojny dochodziło. Natomiast Amerykanie od lat uczestniczą w różnych konfliktach zbrojnych, więc ich armia jest najlepiej wyszkolona, dlatego że jest wyszkolona na prawdziwej wojnie. Tak samo też po części Brytyjczycy czy Francuzi. To są armie, które były w wielu konfliktach w XX wieku, brały udział. Nie pochwalam wielu z nich, że właśnie że jestem daleki od wojny, natomiast to spowodowało, że to są armie, które były na pierwszej linii frontu. Więc Amerykanie mają nad nami tą przewagę nie tylko technologiczną, ale przede wszystkim militarną, też finansową i oni są liderem i są postrzegani jako lider. Więc wydaje mi się, że skoro jest taka doktryna w Stanach Zjednoczonych, ona jest taka do tego, żeby bronić demokratyczny świat, czyli kraje, które są na wysokim stopniu demokracji, czyli patrz Polska, patrz właśnie kraje Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że Trump tu będzie musiał taką politykę realizować i tą politykę zrealizuje zgodnie z tymi standardami. Oby tak było. No, oczywiście jest niebezpieczeństwo, bo jego wypowiedzi, jego zapowiedzi były różne, ale jak to mówią, jest takie piękne powiedzenie, po czynach ich poznamy, po czynach jego w tym przypadku.
No właśnie, przypomnijmy, że te czyny rozpoczną się od 20 stycznia, wtedy będzie zaprzysiężenie nowego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, nowego, starego. I wracamy do pana posła Artura Szałabawki. Rozwijając tę myśl związaną z tym, co dalej z tym konfliktem, który rozpętał Putin przeciwko Ukrainie. Ukraina ma także aspiracje wejścia do NATO i dwa pytania, czy Trump potwierdzi te aspiracje, bo nawet administracja Joe Bidena była oszczędna, jeżeli chodzi o to NATO i te aspiracje. A drugie pytanie, czy uda się wynegocjować pokój, żeby zakończyć ten konflikt bez ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy?
Zacznę od drugiego pytania. Panie redaktorze, właśnie po czynach, a nie po słowach, ale słowa i to wypowiedziane w pierwszym dniu w podziękowaniach, które Donald Trump swoim wyborcom składał, już zabrzmiały. On powiedział bardzo wyraźnie, proszę sobie albo przypomnieć, albo otworzyć. On, na pewno pan to oglądał, jak z rodziną stał i tam jego wypowiedź była taka. Nie mówię tego dosłownie, ale o to chodziło. Koniec. Wielki świat zachodu, wielka Europa z powrotem, bogata, zielony ład do kosza, te szaleństwo i rozpoczynamy. Rozpoczynamy, mamy tak dużo gazu, mamy tak dużo ropy naftowej, że co? Że Putin zostanie odcięty, bo do tej pory Putin nie jest odcięty od tego. To znaczy nie wypowiedział tego słowa, ale jak pan redaktor wsłuchał się, on powiedział bardzo wyraźnie, że jak można kogoś pokonać finansowo. Finansowo. Nie w momencie, kiedy Europa i gospodarka europejska i przy Stanach Zjednoczonych idzie w dół. Proszę spojrzeć, co się dzieje na giełdach. Jakoś świat biznesu, jak to się mówi, nie przestraszył się Donalda Trumpa, bo wyniki giełdowe i wzrost dolara i w ogóle wszystko się odbywa w sposób stabilny i do góry. I te jego słowa to był już pierwszy początek do tego. Putin, ty uważaj, bo masz do czynienia teraz z powrotem z twardym człowiekiem. A chciałbym powiedzieć jeszcze, że tam jest jeszcze wiceprezydent Divens, Jay Divens, który jest kolejnym twardym, dużo młodszym człowiekiem, który musi i jeszcze do tego znającym chociażby sprawy, które się dzieją w Polsce bardzo dokładnie, bo też opisał je na swoich stronach. I ja myślę, że to jest ten początek i Donald Trump, Republikanie, Zjednoczona Europa nigdy nie pozwolą na to, tak jak tutaj powiem, tak jak pana posła Napieralskiego, marzeniem jest to, żeby zapanował pokój, ale nie na warunkach dyktatora, barbarzyńcy Putina, tylko na warunkach cywilizowanego świata, silnego cywilizowanego świata, a nie rozchełstanego, tak jak...
A co z tymi aspiracjami natowskimi Ukrainy i terytorium Ukrainy?
Druga część pytania. Na tą chwilę, w trakcie trwania wojny i mając naprawdę nieobliczalnego człowieka, który przyciśnięty do ściany może się zachować nieracjonalnie, to jest właśnie Putin, bo Putin to jest właśnie taki człowiek. Myślę, że tu trzeba bardzo dużej dyplomacji połączonej ze specjalistami od prowadzenia wojen i ideologicznych, i politycznych, i bezpośrednich. Naturalnie, przyszłościowo ja nie widzę inaczej, żeby Ukraina nie była w NATO, ale czy moglibyśmy sobie pozwolić na taki ruch, żeby próbować przyjąć Ukrainę do NATO w trakcie trwania konfliktu zbrojnego? Według mnie ten konflikt, jak się coś nie zacznie dziać, będzie konfliktem nie dotyczącym tutaj naszej wschodniej flanki i wojny między Ukrainą a Rosją, a będzie konfliktem światowym. Więc trzeba natychmiast bardzo mocno zadziałać, bo niektórzy już nazywają to, co się dzieje w tej chwili wojną światową. Ja tych słów nie wypowiadam.
I pan poseł Grzegorz Napieralski, jak patrzy na te aspiracje Ukrainy, bo Ukraina jest postrzegana przez Rosję jako taka swoja strefa wpływów i przecież przed tym otwartym konfliktem...
Polska też była kiedyś postrzegana.
Przed tym otwartym konfliktem, który zaczął się w lutym 2022 roku, Putin składał takie propozycje Zachodowi, że dzielimy tę Ukrainę, można powiedzieć tak, że znaczy Ukraina jest naszą strefą wpływów i mamy mieć gwarancję, że nigdy do NATO nie wejdzie.
Słyszę tutaj pełną niekonsekwencję ze strony pana posła Szałabawki, no bo z jednej strony mówi tu twardy, Trump przyjdzie, tupnie nogą i Putin ucieknie w popłochu, a nagle jak ma Ukraina wejść do NATO, no to nie wiemy, co szaleniec Putin zrobi i trzeba dyplomacji.
Znaczy trwania tego konfliktu jeszcze.
No to czy trzeba dyplomacji, czy właśnie trzeba twardej ręki? Znaczy właśnie twardą ręką Donalda Trumpa byłoby zaproponowanie pilnego wejścia Ukrainy do NATO. Co to oznacza? To oznacza, że Putin wtedy nie walczy z Ukrainą, tylko walczy z całym sojuszem.
I może słowa pana posła się spełnią. Ja wcale nie.
I tyle, więc znaczy pytanie jest takie, co znaczy silne tupnięcie nogą.
Znaczy, no, żeby nie wywołało reakcji drugiej.
Jeżeli taki... chcemy, no ale panie pośle, znaczy pana słowa z początku dzisiejszej audycji są takie, znaczy, że twardą ręką Trump musi zakończyć tą wojnę, no twardą ręką to może też doprowadzić do tego, że zagoni w kąty Putina i też może być nieodpowiedzialny, więc jakby jakiekolwiek twarde ruchy mogą zapewnić i zapędzą Putina w kozi róg i on będzie w sposób taki bardzo dla niego niebezpieczny, przyparty do muru. Niebezpieczny dla niego, że jego same elity go potem mogą tak naprawdę obalić czy odwołać, więc on może zachowywać się faktycznie nieracjonalnie. Więc pytanie, co znaczy silna, twarda ręka, żeby ten konflikt szybko zakończyć. Ja, tak jak powiedziałem w tym programie, nie jestem ekspertem, więc trudno mi się na ten temat wypowiadać. Znaczy ja liczę, że ten konflikt szybko, w miarę szybko się zakończy. Zakończenie tego konfliktu jest w interesie Polski, bo jesteśmy krajem przyfrontowym i jesteśmy kolejnym etapem, moglibyśmy być, przepraszam, kolejnym etapem szturmu Rosji tak naprawdę i poszerzania swoich wpływów, tak, i odbudowania swoich wpływów, o czym on oczywiście marzy już od lat. Więc tutaj to musi być skoordynowana polityka krajów europejskich, oczywiście Stanów Zjednoczonych. Nikt tutaj liderstwa Stanów Zjednoczonych nie odbiera w tej sprawie, ale musi to być skoordynowana, silna, zjednoczona Unia Europejska, oczywiście tak, zmobilizowana, bardzo mocno zgrana, mówiąca jednym głosem, jeżeli chodzi o Rosję, pełna zgoda, która w sposób brutalny nakłada na Putina kolejne sankcje, która te sankcje jednogłośnie ogłasza bez choćby weta Węgier. No, taka Unia Europejska wraz z partnerem ze Stanami Zjednoczonymi może doprowadzić do takiego konfliktu. Proszę pamiętać, jeszcze jest jedna rzecz, że Stany Zjednoczone jako lider, a tak uznaliśmy dzisiaj w tej audycji, lider, jeżeli chodzi o światowe takie rozgrywanie, czy dbanie, może rozgrywanie to złe słowo, dbanie o bezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że ten układ polityczno taki militarny na świecie się dosyć diametralnie zmienia. Mamy przecież bardzo poważnego gracza, który dzisiaj chce odgrywać rolę na scenie światowej, które są Chiny. Rosną nam tak naprawdę też inne kraje, które dzisiaj odgrywają rolę, które gdzieś chcą być w całkowicie innych sojuszach. Jest oczywiście Putin, który próbuje destabilizować Europę i tutaj po prostu poszerzać swoje wpływy. Więc mamy dzisiaj konflikt na Bliskim Wschodzie, bardzo groźny i też blisko tak naprawdę Europy, czyli Izrael, Strefa Gazy i do tego, który Iran, który się do tego bardzo mocno zaktywizował i stara się dzisiaj wykorzystywać tą sytuację. Więc ta sytuacja na świecie naprawdę nie jest łatwa. I ona nie jest łatwa również dla Donalda Trumpa, bo on nie będzie miał tylko i wyłącznie Putina na głowie, ale teraz ma już i Putina i są Chiny. I jeszcze mamy Koreę Północną, która włączyła się tak naprawdę już w konflikt zbrojny, jeżeli chodzi o Putina. Mamy Iran, który już w sposób jawny atakuje Izrael. Więc zobaczcie państwo, co na świecie się dzieje. I tutaj zaangażowanie Donalda Trumpa musi być wszędzie, czy Stanów Zjednoczonych, bo ja bardziej patrzę na Trumpa jako na Stany Zjednoczone, musi być wszędzie, że tak powiem, równe. Więc my też musimy tutaj jako Unia Europejska jednoczyć swoje siły, szukać tak naprawdę wspólnego mianownika, no i próbować zadać o to bezpieczeństwo. No dzisiaj myślę, że bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo myślane właśnie jako militarne jest dla Polek i Polaków, ale również dla innych krajów, mieszkańców krajów europejskich bardzo ważne. No i to jest dzisiaj tak naprawdę pytanie, czy elity polityczne w poszczególnych krajach potrafią się w tej materii porozumieć.
Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, kłaniamy się.
Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia. I pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiamy, panie pośle.
Pozdrawiam, dobranoc państwu.
Dziękujemy i mam nadzieję, że będzie dobrze. A co mówili Polacy tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych? Otóż zgodnie z wynikami ankiety opublikowanej w niedzielę, to podaje za SW Research dla Rzeczpospolitej, 44 prawie procent badanych uważa, że bezpieczeństwo Polski zmniejszy się w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, bo to sondaż tuż przed wyborami przeprowadzony, a 20% badanych oceniło, że bezpieczeństwo Polski zwiększy się w przypadku wygranej Trumpa. A jaka jest opinia naszego kolejnego gościa? A tym gościem jest pan doktor habilitowany Daniel Boćkowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych na tej uczelni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Panie profesorze, no właśnie, nasze bezpieczeństwo w pana opinii pod prezydenturą ponowną Donalda Trumpa zwiększy się, zmniejszy, czy też nie ulegnie generalnie zmianie?
Znaczy, martwi mnie ten sondaż, dlatego że ten sondaż nie wskazuje realnej wiedzy społeczeństwa w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o to, jak działają Stany Zjednoczone, jakie są realne relacje z Europą, a raczej wskazuje, powiedzmy, oddawanie głosów na podstawie baniek informacyjnych, w których ci ludzie się znajdują.
Tak, i wskazuje na odczucia tych ludzi.
Dokładnie. I to jest niepokojące, dlatego że w ten sposób my widzimy tak naprawdę nasze fobie, nasze strachy, ale wzmacniane przez polityków, przez całe te konflikty polityczne, przez takie podziały i tak dalej. I to niedobrze wpływa na Polaków, bo bezpieczeństwo akurat w tym momencie jest dużo bardziej skomplikowane. Jeżeli bym ja mógł ocenić, też bardzo trudno, no bo Trump jeszcze nawet nie zaczął rządzić. Tak naprawdę zobaczymy w styczniu, jak będzie wyglądał jego gabinet, jakie będą jego cele, co do tego czasu ogłosi i jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę kluczem jest to, co zresztą między innymi wymieniali pana poprzedni goście, to znaczy wiele różnych obszarów, na których Amerykanie, czy chcą, czy nie chcą, to muszą grać. I to jest bardzo trudne, bo ciężko jest być samotnym szeryfem. Fajnie byłoby mieć dobrych zastępców, dlatego że w ten sposób jest łatwiej. Tutaj tego nie ma. Oczywiście są chętni, którzy by tą gwiazdę chcieli przypiąć, ale cóż, szeryf nie za bardzo chce tej gwiazdy.
A czy zgodzi się pan profesor, że najważniejsze dla Trumpa będą relacje albo brak relacji, jak zwał to zwał, z Chinami i ten obszar pacyficzny, Indo-Pacyfiku?
Moim zdaniem najważniejszą rzeczą dla Trumpa będzie Meksyk.
Meksyk,
granica amerykańsko-meksykańska, dlatego że to jest dużo ważniejszy problem, który odczuwali wyborcy Trumpa. Pamiętajmy, że Trump uzyskał głosy na obszarach, na których ten wpływ czy przypływ tych migrantów, tych nielegalnych migrantów jest duży. A Stany Zjednoczone są aktualnie w sytuacji takiej katastrofy migracyjnej. Oczywiście w skali Stanów Zjednoczonych, bo moglibyśmy popatrzeć, że podobny był problem, prawda, Europy w 2015, czy też na znacznie mniejszą skalę nasz w tym 2021-2022 roku. Natomiast to jest katastrofa i Trump obiecał, że rozwiąże problem nielegalnej migracji. Nie wiem, czy mu się uda, bo to jest chyba trudniejsze niż Chiny, Iran, Izrael i Rosja razem wzięte, bowiem skala wyzwań, koszty wyzwań i siły, jakie trzeba użyć, są gigantyczne. Nie wiem, czy nawet aktualnie wystarczyłoby sił i środków, nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę każdy z tych stanów, które graniczy, ma swój pomysł, plus ma swoje gwardie, plus ma swoje zasady dotyczące użycia sił zewnętrznych i tak dalej. A jeśli Trump chce mówić o o walce z nielegalną imigracją, to najpierw musi, tu nie ma co ukrywać, musi najpierw uszczelnić granice tak, żeby nie zablokować, bo on nie zablokuje tej migracji. Natomiast doprowadzić do tego, że będzie miał jakąkolwiek kontrolę, będą miały Stany Zjednoczone nad tą migracją. Ale to oznacza starcie z kartelami meksykańskimi, które panują po drugiej stronie i rząd nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Starcie z tymi, którzy handlują ludźmi i handlują fentanylem. I to jest największe wyzwanie, moim zdaniem. I dopiero potem będzie ta polityka międzynarodowa, jeśli Trump rzeczywiście i Republikanie chcą, aby te głosy na przyszłość zostały. Bo tych ludzi, którzy głosowali na Trumpa, naprawdę mniej obchodzą Chiny, chyba że chodzi o utratę miejsc pracy, ale dużo bardziej obchodzi to, ile jest migrantów i jakie są koszty utrzymywania ich.
Czyli America First.
America First, i to jest całkowicie logiczne. Niestety, no szeryf musi też zrobić porządek u siebie w miasteczku.
A jak ten szeryf zrobi pana zdaniem porządek z konfliktem rozpętanym przez Putina w Ukrainie? Co on zrobi? No wiadomo, nie będą to 24 godziny, ale widać niepokój w Kijowie, czemu się wcale nie trzeba dziwić, bo mówił wielokrotnie o tym, że ta pomoc, że to niewiele daje, że ta wojskowa, i teraz co pana zdaniem się wydarzy, bo to też dotyczy nas.
Znaczy, niepokój w Kijowie to nie tylko jest kwestia samej pomocy, co zmiany paradygmatu spojrzenia na wojnę. Czyli powiedzmy administracja Trumpa może sobie zadać pytanie, czy, i tu jest kolejny taki paradoks, czy w pewnym momencie Zełenski i jego otoczenie, biorąc pod uwagę, że kadencja Zełenskiego się skończyła, nie jest też, mówiąc kolokwialnie, nie tyle zainteresowany, nie jest zainteresowany rozwiązaniami politycznymi, ponieważ każde rozwiązanie polityczne, nawet z zawieszeniem broni, zacznie jedno – rozliczenia polityki ukraińskiej, rozliczenia Zełenskiego, pytania od ukraińskiej armii i problemy wewnętrzne, bo trzeba będzie wybrać nowego prezydenta. Co dla tego układu sił, który jest, jest niewygodne. Czy Trump zakończy wojnę? Jest taka fajna, powiedzmy, taka rymowanka, że w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tu na pewno nie ma żadnego interesu pomiędzy politycznego Ukrainy i Rosji, ale nie sądzę, żeby też był pełny interes polityczny Rosji i Stanów Zjednoczonych. Każde ustępstwo Trumpa Putin z automatu potraktuje jak słabość, grając jeszcze mocniej. I będzie liczył, że jeszcze coś się ugra, jeszcze. Trump będzie miał tutaj bardzo trudny orzech do zgryzienia. A z drugiej strony, no, prawda polityczna i prawda siły wygląda tak, że nikt nie jest w stanie przywrócić terenów, na których aktualnie jest rosyjski żołnierz dla Ukrainy. No, to jest historycznie też takie, że tam, gdzie stawał rosyjski żołnierz, tam bardzo trudno było go już wygonić.
No i teraz chcę zapytać pana profesora o Europę, bo zarówno premier Donald Tusk, jak i minister Radosław Sikorski, ale nie tylko oni, podnoszą, że Europa nie skorzystała do tej pory z szansy, żeby się obudzić i zbudować swoją potęgę. Ta pierwsza prezydentura Donalda Trumpa, no, była już takim sygnałem, że musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie również sami. No, Polacy zaczęli się zbroić, kupują sprzęt, uzbrojenie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Korei, co teraz przy okazji wyboru Donalda Trumpa szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, ile tego sprzętu kupujemy i za jak ogromne kwoty. No ale właśnie, czy pan widzi tutaj taką dobrą drogę, że my musimy liczyć na siebie, będąc jednocześnie jednak w NATO i w silnym sojuszu jako Europa, nie tylko jako Polska, ze Stanami Zjednoczonymi. Czy tutaj rzeczywiście brakowało dotąd takiego rozsądnego balansu i trzeba zrobić coś, żeby ta Europa była sama w sobie mocna przywództwem Polski, Niemiec, Francji?
Znaczy, realia w polityce są takie, że zawsze trzeba liczyć na siebie, a dopiero potem na sojuszników. Dlatego, że sojusze nigdy nie są wieczne, a interesy polityczne bywają różne. I oczywiście bardzo dobrze, że Polska stawia teraz to swoje bezpieczeństwo na topie problemu, z którymi mamy się zmierzyć, ale pamiętajmy o jednym. To nie sprzęt walczy, a ludzie. Więc możemy sobie kupić bardzo dużo samolotów, czołgów, Himarsów i wszystkiego razem, ale po pierwsze będziemy musieli mieć ludzi, którzy będą zdolni to obsługiwać i to kilka, że tak powiem, załóg na każdą taką jednostkę uzbrojenia kupioną, no bo w końcu na tym to polega i na tym polega aktywna rezerwa i umiejętności, a po drugie musimy mieć stałe i pewne zaopatrzenie w amunicję. Ponieważ tego wszystkiego raz, nie damy rady produkować u siebie, na razie nie mamy jak. Dwa, nawet jakbyśmy dali radę produkować u siebie, to musimy mieć sprawdzone zaplecze, które w razie konfliktu będzie nam go dostarczać. Co oznacza, że Europa musi inaczej spojrzeć na swoje bezpieczeństwo. I tutaj nie chodzi nawet o to, żeby nagle wszyscy naraz na hura rzucili się kupować sprzęt, tylko żeby rzeczywiście Europa, no, mówiąc kolokwialnie, podzieliła swoje obowiązki dotyczące odstraszania i obrony. Bowiem zawsze punkt widzenia Hiszpanów będzie inny niż punkt widzenia Polski i krajów bałtyckich. I tu nie ma żadnej siły. Więc czym innym jest, czym innym są kraje graniczne, nazwijmy to frontowe, te, które są na szpicy NATO, a czym innym są kraje, które są wspierające. Nawet Niemcy z punktu widzenia tego bezpieczeństwa europejskiego to przede wszystkim w realiach odstraszania jest to baza, wysunięta baza, która jest bazą zaopatrzeniową, wsparcia, logistyki, a więc pełnić by mogła rolę tego Jasionkowa dzisiaj i tego lotniska i tego całego hubu pod Rzeszowem. Niemcy bardzo trudno się przyzwyczajają do tego, że trzeba z powrotem odpowiadać za siebie. Im dalej na zachód, tym trudniej będzie. I tutaj nie wiem, jak Europa może ustalić tę zdolność odstraszania, bo kluczem będzie jednak spójność i kluczem będzie ta wielofunkcyjność, bo tylko wtedy mamy pewność realnego bezpieczeństwa. To jest to, co widzimy na Ukrainie. Ukraina w pewnym momencie jest w stanie jeszcze walczyć, bo ma kim, ale potrzebuje czym, to raz, a dwa, potrzebuje ogromnego zaplecza technicznego, technologicznego, potrzebuje dostaw amunicji, potrzebuje dostaw części zamiennych, potrzebuje wsparcia finansowego, potrzebuje wsparcia w odbudowie infrastruktury krytycznej. I to wszystko jest czynnikiem, który ta, powiedzmy, głębsza Europa, ta zachodnia Europa musi wziąć na swoje barki w momencie jakiegokolwiek kryzysu. Ale czy jesteśmy na to gotowi, czy w ogóle NATO może być działać w taki sposób? Czy Unia Europejska też może w ten sposób oddziaływać i wspierać poszczególne swoje państwa? No to jest do sprawdzenia niestety tylko w warunkach kryzysu. Oby nie nadszedł, ale ja widzę taką Europę, a nie Europę, która nagle cała jest gotowa do wojny, bo tak nie będzie, choćby ze względów logistycznych.
Czy NATO będzie trwałym sojuszem za prezydentury Donalda Trumpa? Możemy wspierać się i opierać na tym NATO? Oczywiście biorąc pod uwagę to, co pan profesor powiedział, że przede wszystkim każdy sam powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo. Już na zakończenie.
Znaczy, NATO będzie sojuszem, chociaż tak naprawdę NATO powinno być sojuszem dwóch wielkich sił. Z jednej strony NATO europejskiego, z drugiej strony Ameryki i tych dalekich sojuszników. A więc NATO powinno być zdolne, europejskie, do działania na tyle długo, by Amerykanie byli w stanie zorganizować wsparcie, żeby nie było tak jak w Libii i w różnych innych miejscach, czy w Jugosławii, gdzie NATO zaczynało wojnę, po czym po trzech dniach okazywało się, że nie ma czym.
Pan profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i pozdrawiamy. Bardzo. Do usłyszenia. A teraz przeniesiemy się na Ukrainę. Najpierw, zanim przedstawię naszego gościa, posłuchajmy, jaka była reakcja Ukrainy na wygraną Donalda Trumpa.
Według ukraińskiej analityczki z Kijowskiej Fundacji Demokratycznej Inicjatywy najbardziej realistyczny dla Kijowa scenariusz jest jednocześnie tym najgorszym.
Wołodymyr
Zełenski nie cieszy się u Donalda Trumpa takim poziomem autorytetu i szacunku, aby ten nie proponował mu kapitulacji czy jakichś poważnych ustępstw. Ustępstwa na rzecz Rosji to przede wszystkim zgoda na okupację części ukraińskich terytoriów.
A jeśli nie pogodzicie się, to...
Jeśli Ukraina się nie zgodzi, wówczas Trump zagrozi wstrzymaniem dalszych pakietów pomocy. Kluczowe będzie nie tyle zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu, ale to, że Trump na pewno nie będzie dbać o dalsze gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Maria Zołkina wskazuje jednocześnie, że po ewentualnym zamrożeniu konfliktu Rosja po jakimś czasie znów może zaatakować Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
A przy naszym telefonie pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Przede mną informacja z Wall Street Journal, że Donald Trump może zaproponować Ukrainie zamrożenie konfliktu zbrojnego z Rosją i odmówić przystąpienia do NATO przez co najmniej 20 lat. Ale panią chcę zapytać o to, jakie nastroje we Lwowie po zwycięstwie Donalda Trumpa. Co mówią ludzie, w tym oczywiście także dziennikarze, publicyści. Z jakimi opiniami się pani styka?
Tutaj należy zacząć od tego, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przywitał Donalda Trumpa z wygraną, więc ukraińska dyplomacja zachowała się jak najbardziej fair oraz dobrze i miało to miejsce tuż po podliczeniu wyników przez exit pole. A poza tym tutaj ktokolwiek, kto publikuje informacje dotyczące niechęci i nieprzyjaźni pomiędzy Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, no to sięga pamięcią do roku 2019, kiedy to starający się o reelekcję amerykański prezydent próbował wygrać wybory w oparciu o teczki na syna Joe Bidena. I tutaj tak, był konflikt personalny na linii Trump-Zełenski, ale to są dosyć dawne dzieje. Tutaj też nie zapominajmy, że szkolenia ukraińskich żołnierzy prowadzone przez siły NATO zaczęły się za kadencji właśnie Donalda Trumpa, kiedy to poprzednio był prezydentem amerykańskim. A oprócz tego Ameryka cały czas demonstruje światu swój potencjał, który posiada, potencjał jądrowy, dlatego że w nocy, tuż po wyborach 5 listopada, została wystrzelona rakieta dalekiego zasięgu, która przeleciała 7 tysięcy kilometrów, o czym oczywiście Rosja była uprzedzona i wylądowała na wyspach Marszala. I tutaj no, znajduje się amerykański poligon antybalistyczny, ale też nie zapominajmy, że Ameryka no, nie zgodzi się, aby kto inny demonstrował większą siłę od nich.
Trzeba o tym rzeczywiście pamiętać. Ale z drugiej strony Donald Trump mówi America First, zapowiadał przed wyborami, że w 24 godziny zakończy ten konflikt. Ja bym raczej tę deklarację postrzegał, że szybko zakończy ten konflikt, ale pytanie, jak zakończy? Czy z uszczerbkiem terytorialnym dla Ukrainy? I chcę panią zapytać, wrócę jeszcze do tego pytania o nastroje wśród zwykłych mieszkańców Lwowa, Polaków, Ukraińców.
To znaczy, tutaj nastroje się nie zmieniły, no Amerykanie zrobili swój wybór i trzeba go uszanować. Nie od nas zależy wybór prezydenta Ameryki, aczkolwiek tutaj też mogłyby być dzielnice wyborcze, gdyby Ukraina nie była ogarnięta konfliktem. A wyprzedzając właśnie tutaj, przejdę do pytania, które pan zadał, no to chodzi o to, że Ameryka, demonstrując potencjał jądrowy, po prostu wymusza, aby z nią liczyła się reszta świata. Tutaj też nie zapominajmy, że Ukraina próbowała umawiać się z Niemcami i te umowy nie zostały zakończone, czyli po prostu zawisły w powietrzu. Teraz musimy zaczekać do stycznia, a zakończenie wojny w formacie 24 godziny byłoby oczywiście z uszczerbkiem dla Ukrainy, dlatego że nie sądzę, aby w tak krótkim czasie ktokolwiek był w stanie zmusić Rosjan do wycofania się.
Bo dla Ukraińców nie jest do przyjęcia ustąpienie i odpuszczenie swoich terytoriów na rzecz Rosji.
Byłoby to zgubą dla Europy, dlatego że nawet jeżeli dojdzie do jakichkolwiek rozmów pokojowych i zostaną one przeprowadzone i eksperci piszą o tym, że to nastąpi już w 2025 roku, tak samo jak wznowienie lotów z terytorium Ukrainy zwykłych samolotów pasażerskich, no to po prostu tutaj jesteśmy bez szans, dlatego że no, Rosjanie pójdą dalej. Nieważne, czy to będzie za 10 lat, 20 lat, ale jeżeli zostawimy jakikolwiek kawałek terytorium Ukrainy w posiadaniu Rosji, no to ten konflikt, on będzie tak zwanym konfliktem zamrożonym, co jest najgorsze, a przede wszystkim to da czas Rosji na wznowienie potencjału swojego wojennego i to jest niebezpieczne dla reszty świata.
Ale mamy przecież NATO, mamy artykuł 5, że atak na każdego z sojuszników jest atakiem na cały sojusz, czyli my Polacy czy Litwini możemy czuć się bezpieczni, czy nie?
Rakiety już do Polski wlatywały i był to nie jeden przypadek. I tutaj nie zauważyliśmy jakby ostrej reakcji NATO na takie działania.
I teraz pytanie o wewnętrzną sytuację polityczną w Ukrainie. Co z przywództwem Wołodymyra Zełenskiego? Czy on jest niekwestionowanym liderem? Jak kształtują się poziomy zaufania do niego? Trzeba powiedzieć, że Wołodymyr Zełenski podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się również z Donaldem Trumpem, więc było to bardzo dobre posunięcie, prawda?
Oczywiście, że tak. I tutaj na Ukrainie, no niestety prezydent nie jest liderem, ale to też wynika ze zmęczenia ludzi przez wojnę po prostu, dlatego że tak jak liderem był na początku, po wybuchu wojny tuż w lutym 2022 roku, tak teraz poparcie spada, ale to jest rzeczą naturalną. Prezydent Wołodymyr Zełenski zostanie na swoim stanowisku do końca wojny lub do jakiegokolwiek zakończenia konfliktu i to się nie zmieni, dlatego że przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów na terenie Ukrainy w chwili obecnej jest rzeczą nierealną i zbyt niebezpieczną. Co do poparcia, no to ma poparcie przede wszystkim prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz innych państw, ale tutaj też bardzo dobrym sygnałem było to spotkanie z przyszłym, obecnym już prawie prezydentem Ameryki.
Z jednej strony Donald Trump deklaruje, że zajmie się sprawami Stanów Zjednoczonych. Przed panią występujący ekspert przypomniał, że dla niego najważniejsza jest kwestia tej nielegalnej imigracji przez granicę z Meksykiem do Stanów Zjednoczonych. No jest też sprawa konfliktu na Bliskim Wschodzie, jest też sprawa konfliktu handlowego, ale nie tylko, bo także o Tajwan z Chinami. Czy można odnosić wrażenie, że te siły ciężkości zostaną przeniesione właśnie na te sprawy, a Ukraina, Rosja będzie mniejszym języczkiem uwagi u tego nowego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jak to jest widziane w Ukrainie?
Myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdaje sobie sprawę z tego, że jednak od tego kraju wiele zależy. oczywiście będzie musiał skupić się na Amerykanach i to było widać w jego pierwszym wystąpieniu tuż po odczytaniu wyników exit pollów, występował na Florydzie, gdzie mówił, że Amerykę znów uczynimy potęgą. Tak, oczywiście, bo wyborcy no, czekali na jakieś te słowa i tak dalej. Też popatrzmy na retorykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, który też mówi o tym, że 20 stycznia odbędzie się pokojowe przekazanie władzy, więc Ameryka nie rozpatruje innego wariantu. Oczywiście o sprawy amerykańskie trzeba dbać, ale też myślę, że amerykańska dyplomacja zdaje sobie sprawę z tego, na ile kluczową rolę pełni Ameryka i że musi po prostu zająć się poza swoimi jeszcze sprawami reszty świata, ujmijmy to tak.
No i trzeba powiedzieć, że sporo zajęć w takim razie czeka nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Liczymy na kolejne spotkania na naszej antenie. Proszę się trzymać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Ukłony.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
I na zakończenie jeszcze cytat z analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich może skutkować zmniejszeniem lub całkowitym wstrzymaniem wsparcia USA dla Ukrainy, a następnie dążeniem do zawarcia przez nią układu pokojowego z Rosją. Konsekwencją mniejszego znaczenia Europy dla administracji Trumpa może być ograniczenie obecności amerykańskich wojsk w Europie, uzasadniane większą potrzebą odstraszania Chin. Trump jednoznacznie postawi też na wsparcie Izraela w wojnie z Hamasem, chcąc doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu. Jaki scenariusz się sprawdzi? Czy nasi eksperci mieli rację? Czy ta opinia jest bliższa prawdy? Zobaczymy. Oby było dobrze.